Moje życie było tylko biegiem za jakimś szczęściem ziemskim. Nie wiedziałem nic o Golgocie i o Bogu. Część życia leżała już za mną i Bóg szukał mnie i w końcu powiedziałem tak. I to był ten najpiękniejszy dzień, który Bóg mi kiedykolwiek dał, gdy Jezus przyszedł do mego ciemnego ziemskiego istnienia. Widziałem wiele z tych pożądliwości i rozkoszy tego świata, ale bogactwo, sława i chwała nie uwolniły mnie. Ma serce szukało bez przerwy pokoju dla duszy. Aż rozpoznałem, że mym jedynym miejscem pokoju jest Jezus. I to był ten najpiękniejszy dzień, który Bóg mi kiedykolwiek dał. Gdy Jezus przyszedł do mego ciemnego ziemskiego istnienia, przyszedł do mego życia. Tak szczęśliwym jak u Jezusa me życie jeszcze nigdy nie było. On dał mi wszystko, czegokolwiek pragnęło me serce. I gdy dzisiaj wspomnę na tą drogę mego życia wstecz, to wiem, że Jezus przyniósł mi największe szczęście. To był najpiękniejszy dzień, który Bóg mi kiedykolwiek dał, gdy Jezus przyszedł do mego ziemskiego, ciemnego życia. I gdy wszyscy odczuwają tak jak ja, to zostaliśmy już pobłogosławieni. Każde jedno słowo, które jest czytane, przenika nam wszystkim do serca. I to ma zawsze nam coś do powiedzenia. I gdy słyszę, jak bracia czytają Słowo Boże i przysłuchuję się temu, co mówią, wtedy mam tylko jedną myśl. Gdyby wszystkim to słowo tak przenikałoby do serca jak mi. I każde zdanie, każdy wiersz by nas tak głęboko poruszał i dotykał, wtedy wkrótce już byłoby poruszenie Boże w naszym sercu i pomiędzy nami. Czy to dzisiaj do południa było, gdy brat Gilson i brat Kupfer tu stali i słuchałem, przysłuchiwałem się każdemu jednemu słowu, pomimo to, że byłem tutaj w tym pomieszczeniu obok, ale słucham każde jedno zdanie, które jest mówione. I czy to był brat Rus, który dziś rano mówił? Dla mnie każdy raz jest to jak balsam. Te słowa Boże są może czasami surowe czy ostre, ale gdy się Tak kopie aż głęboko, aż do fundamentu. Wtedy odkrywa się miłość Bożą. I gdy Bóg ostro zapowiada sąd, wtedy odkrywa się, gdy się naprawdę do Niego przychodzi, odkrywa się Jego łaskę, Jego miłość. I to wszystko ma sens i cel, mianowicie, aby przyprowadzić nas tam, gdzie On chce nas mieć, abyśmy osiągnęli ten cel. Ta chytrość wroga jest zawarta w tym, aby wszystko, co przychodzi od Boga, podkopać, postawić pod znak zapytania i zasiać zwątpienie, aby niewiara mogła być zbierana. I gdy mu się to powiedzie, wtedy mamy do czynienia z tym bojem, do którego on nas powikłał. I jak to wrogowi się często powodzi, że ludzie są powikłani w jakieś boje, pomimo to, że nie chcą, dlatego że usłuchali wroga. Może ktoś mówi, ja w ogóle go jeszcze nie spotkałem. Może on spotkał tych ludzi bez tego, żeby to zauważyli. Rozchodzi się o to, kto z kogo mówi. O to się rozchodzi. I zobaczycie, że jest to ta chytrość wroga, aby wpierw podkopywać i uderzać tam, gdzie on widzi największe niebezpieczeństwo dla swej sprawy. To by każdy uczynił. To jest po prostu jego zadaniem. Ale Paweł pisze na jednym miejscu, że my przewidzieliśmy jego zamiar i wiemy, z kim mamy do czynienia. Ten bieg myśli porusza mnie od dzisiejszego poranku, gdy pewien brat mi powiedział, posłuchaj, tutaj jest to pytanie, czy brat Branham to tak potwierdził, jak ty to powiedziałeś, albo coś podobnego, coś w tym rodzaju. O czymś takim potem rozmyślam. Nie z powodu mnie. Ja właściwie nie potrzebuję potwierdzenia, dlatego że istnieje na całym świecie jako żywe świadectwo, ale jak szybko może się stać, że wróg wypowie jakieś zdanie i ono mogłoby brzmieć, a czy byłeś przy tym? Czy było to tak? I już ci ludzie mają do czynienia z wewnętrznym bojem. Są powikłani w to. I chyba, że przejrzą te zamiary szatana, w innym przypadku będą mieli wielki trud. I jednego nie możemy nigdy zapomnieć. Nikt nie zna Biblii tak dobrze, jak ten przeciwnik Boży. I nikt nie obchodził się z tym od samego początku, jak on. Gdy rozmawiał z Ewą, nie przyszedł z własnymi swymi słowami, ale wziął Słowo Boże i troszeczkę postawił to na głowie i podał to z powrotem. Drodzy, ja nie jestem tutaj po to, aby mówić w swojej własnej sprawie. Gdybym to musiał, pozostałbym w domu. Ale gdy rozchodzi się o sprawę Bożą, wtedy biorę wszelkie prawo, aby stawiać się za tym ze wszystkim, co we mnie jest. I my wiemy, że Bóg dał ostatnie poselstwo i to ostatnie poselstwo musi być wszystkim ludom oznajmione. I gdy rozchodzi się o to, aby to potwierdzenie, gdy jechałem do brata Branhama swego czasu, wiecie, że wtedy, ja dzisiaj to tutaj przyniosłem z sobą, to czasopismo z Hamburga, Mehr Lichtverlag, i tutaj w 1963 roku moje świadectwo zostało tutaj opisane i wystarczająco dużo ludzi miałoby czas, aby brata Branhama i tych świadków zapytać. To czasopismo Mehr Lichtverlag i tam wyjątkowe przeżycie i moje zdjęcie i artykuł na całej pierwszej stronie. Wszyscy, którzy byli dręczeni przez nawet najmniejsze wątpliwości, mieliby możliwość, mianowicie przez latami, aby zapytać i sami się o tym przekonać. Ja to tutaj tylko przyniosłem. Właściwie nie mam, nie jest to konieczne, dlatego że, jak już powiedziałem, nie mówię tutaj w swojej własnej sprawie, ale gdy ludzie są tak po prostu rozszczepiani, to po prostu pasuje do tego, aby w paru słowach to wyjaśnić. I jak się mówi, i to jest całkowicie biblijne, że wpierw musi być dom uporządkowany, w porządku. I na to mówię 100%, w 100% i z całego serca tak i amen. I gdy potem rozpatrzymy, że żyjemy w proroczym okresie czasu i że rzeczywiście wróg uderza tam, gdzie to najbardziej boli. I ja powiem teraz dwie rzeczy z zakresu rodziny brata Branhama. On jako prorok Boży musiał dożyć tego bólu w duszy, że jego syn Billy bez jego zgody się ożenił i rozwiódł się i po raz drugi się ożenił. Ja znam jego pierwszą żonę i znam jego drugą żonę. I ten syn Józef, o którym on mówił, ty, synu mój Józefie, ty będziesz prorokiem Pana. Dzięki Bogu, że brat Branham tego już nie dożył, gdy on dał się rozwieść. I tak wiele było, czego człowiek mógł się nie spodziewać na ziemi. Z racją mogliby przyjść ludzie i zapukać do drzwi proroka i powiedzieć, słuchaj, jak to jest z twoją rodziną? Faryzeusze jeszcze nie wymarli. Jeszcze niektórzy żyją, mówię. Ale jest to zauważalnym, że Józef się ze swoją żoną pogodził i o ile wiem, znowu są razem. Ja to tylko wspomniałem, aby wam pokazać, że wróg nie zatrzymuje się. On uderza tam, gdzie tylko może. Ale gdy wierzący potem jeszcze uderzają, wtedy pytam się wam, po której stronie oni stoją? Tak? Gdy wtedy wierzący także jeszcze uderzają, wtedy pytam się po raz drugi, po czyjej stronie stoją wtedy? Człowiek, który jest znowu zrodzony z Boga, on współczuje tak głęboko ze swoimi braćmi i siostrami. To cierpienie i problem brata i siostry. Tak, potrzeba brata i siostry są twoją i moją potrzebą i twym i moim problemem. I słowo mówi, błogosławieni ci, którzy cierpią, bo oni będą pocieszeni. I gdy tam jeszcze byłem sam dla siebie, przedtem przyszło mi niektóre myśli. Ja powiedziałem: Panie, o niechby wkrótce już tak było. Żeby gdy jeden do drugiego powie: miłuję Cię, aby się to zgadzało. Aby to także się zgadzało. Aby to było prawdziwym, aby to było naprawdę tak, jak to naszymi ustami wyznajemy. I gdy jeden do drugiego powie: bracie, ja stoję za Tobą. Aby to także tak było. Aby Bóg się na nas i my na siebie nawzajem mogli spolegać. Aby jeden za wszystkich, a wszyscy za jednego. Aby naprawdę ta Boża jedność między Jego ludem mogła być. Tak jak to tutaj w tej księdze jest napisane. Ja myślę, że Bóg to wszystko z łaski da. Przebaczcie te uwagi. Jakież cudowne słowo to już słyszeliśmy. O, uwielbione niech będzie imię Pańskie. Kto rozpoznał jego plan i kto był jego doradcą? Ja, gdy była piąta Mojżeszowa 30 czytana, musiałem myśleć na tą obietnicę, która była w piątej Mojżeszowej 4:27. I rozproszy was Pan między ludami, a pozostaniecie tylko nieliczną garstką wśród narodów, do których was Pan zaprowadzi. A tam będziecie służyli Bogom, będącym dziełem rąk ludzkich, z drzewa i kamienia, którzy nie widzą i nie słyszą, nie jedzą i nie wąchają. I będziecie tam szukać Pana, swego Boga. Znajdziesz Go, jeżeli będziesz Go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą. Gdy znajdziesz się w niedoli i spotka Cię to wszystko u kresu dni, nawrócisz się do Pana, swego Boga, i będziesz słuchał Jego głosu. Gdyż Pan Twój Bóg jest Bogiem miłosiernym, nie opuści Cię, ani Cię nie zniszczy i nie zapomni o przymierzu z ojcami Twoimi, które im zaprzysiągł. To jest myśl, która mnie tutaj, która prorocza należy do zboru, jest następująca. Czy nie jest to także ta droga nowotestamentowego zboru? Czy nie został rozproszony we wszystkie te denominacje, we wszystkich ludach pod niebem? I potem mówi Bóg: przyjdzie ten czas nawrócenia i wtedy będziecie słuchali moich wskazówek, moich przykazań, gdy z całego serca i z całej duszy zwrócicie się do mnie. Myślę, że to jest Twoja i moja, nasza historia, nasza przeszłość. Tak jak Bóg z ludem izraelskim jako narodem czyni historię zbawienia, tak On czyni i historię zbawienia ze swoim ludem, który ze wszystkich ludów, narodów i języków jest zbawiony. Przedtem w 5 Mojżeszowej 4, od wiersza 10 są te cudowne słowa napisane. O dniu, w którym stanąłeś na Horebie przed Panem, Twoim Bogiem, kiedy to Pan rzekł do mnie: zgromadź mi lud, a ja obwieszczę im moje słowa, aby nauczyli się bać mnie przez wszystkie dni swego życia na ziemi i aby nauczali tego swoich synów. Wtedy przystąpiliście i stanęliście u stóp góry, a góra ta płonęła ogniem aż do samego nieba w ciemnościach, chmurach i mgle. I przemówił Pan do was z tego ognia. Głos słów słyszeliście, lecz postaci żadnej nie widzieliście. Był tylko sam głos. Tutaj rozchodziło mi się o to, że jest napisane: zgromadź mi mój lud. To jest po prostu cudowne, że Stary i Nowy Testament się zgadzają, że Bóg idzie swoją drogą z ludem swoim według jego planu i że te wydarzenia i ta historia zbawienia włączają się w ten Boży plan zbawienia. I my możemy być częścią tego. Tutaj jest mowa o tym, jak słyszeliśmy w 5 Mojżeszowej 30. Piąta Mojżeszowa 4, 30 wiersz. Gdy znajdziesz się w niedoli i spotka cię to wszystko u kresu dni, nawrócisz się do Pana swojego Boga i będziesz słuchał Jego głosu. Gdy Pan Twój Bóg jest Bogiem miłosiernym, nie opuści Cię ani Cię nie zniszczy i nie zapomni o przymierzu z ojcami Twoimi, który im przysiągł. Moglibyśmy jeszcze to raz poczytać. Gdyby byli nawet na krańcu niebios, Bóg by ich przyprowadził z powrotem. I jeszcze te słowa z wiersza 11, że nie są na... Tak, wiersz 26. To biorę dziś niebo i ziemię na świadków przeciwko wam, że rychło... Tak, teraz przeczytajmy jeszcze z listu do Rzymian i szybko jeszcze kilka wierszy z różnych miejsc Biblii. Rzymian 15, wiersz 13. Tutaj jest napisane: a Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Wiersz 16. Żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. Tutaj rozchodzi mi się głównie o to, aby zbór i wierzący, żeby stali się czymś przed Bogiem upodobanym, by byli przez Boga uświęconą ofiarą. Jezus Chrystus jako Syn Boży w świętości się ofiarował, aby Jego wybrany zbór, zbawiony zbór, jako czysty i święty dar ofiary stał. I to nie jest to, co ty i ja potrafimy, ale tylko to, co Bóg jest w stanie w tobie i we mnie uczynić. Tak jak my ufamy Jemu w wierze, Bogu podobający się przez Ducha Świętego, stać się uświęconą ofiarą. To jest moim pragnieniem i moją modlitwą, to, jakby było końcowym punktem zwiastowania Bożego poselstwa w czasie łaski, aby godna, Bogu podobająca się, czysta, święta, wierna oblubienica była przyprowadzenia oblubieńcowi, mogła być przyprowadzona oblubieńcowi bez plam i zmarszczek, obmyta w kąpieli wodnej słowa, uświęcona w prawdzie i, jak tutaj jest napisane, przez Ducha Świętego. Poświęconą ofiarą poświęconą przez Ducha Świętego. I z tego samego rozdziału od wiersza 30 czytamy dalej. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga. Ten wielki i potężny apostoł, który miał ten przywilej widzieć słup ognia i te jasne światło i głos Pana słyszeć, on nie występował pewny siebie, ale jak do Koryntian pisze, z bojaźnią i drżeniem. I tutaj on prosi wierzących, nawet bardzo ich prosi, nie tylko jakoś powierzchownie, ale tu jest napisane, proszę was tedy, bracia, w niemieckim tłumaczeniu jest, proszę was bardzo, drodzy bracia, z głębi mej duszy, proszę was wszystkich, bracia, stójcie ze mną przy boku mym w tej duchowej walce, w miłości Bożej, którą Duch Święty w nas działa, w modlitwie i błaganiach zanoczonych za mnie do Boga, aby to zlecenie mogło być do końca doprowadzone, aby zbór Boży mógł być pobłogosławiony tymi największymi błogosławieństwami, które Bóg kiedykolwiek dał. Ale do tego jest potrzebne to wsparcie. Ja wiem jedno, że gdy bracia, to dzieło Boże, może nie zawsze w tym zwiastowaniu mogą to nieść sobą, czy dzielić się tym, ale nie ma nikogo, kto by nie potrafił się modlić. Każdy może się pomodlić. I gdy Paweł tutaj mówi, ja proszę was, proszę was z naciskiem, bracia, bardzo was proszę. Wtedy ta duchowa walka jest dość już ostra. Wtedy nie jest to tylko jakieś lekkie uderzanie duchowe, ale wtedy rozchodzi się o ten bój. Wtedy muszą być mocne, musi być mocna, ciężka broń Boża użyta. Ja proszę was bardzo, drodzy bracia, na Pana naszego Jezusa Chrystusa i na tą miłość, którą Duch Święty działa. Stójcie za mną w modlitwach, które przynosicie Bogu, zanosicie Bogu za mnie. To jest ta droga, może, ta droga. I można by powiedzieć, bracie Frank, tutaj mówisz w swej własnej sprawie. To wtedy Paweł to także to czynił. Nie jesteśmy przecież głupcami. Rozpoznaliśmy, o co się rozchodzi. Albo stoimy wszyscy, albo padamy wszyscy. I my musimy, jak jeden mąż, stać razem, ale nie w jakiejś stworzonej przez nas miłości, ale w Bożej miłości, którą Duch Święty sprawia. I to, co Duch Święty sprawia, jest według Słowa Bożego i jest pochodzenia Bożego. I to nie rozpoczyna się dzisiaj, a jutro się kończy. To nigdy się nie rozpoczęło i nigdy się nie skończy. I dlatego jest napisane, prorokowanie zaprzestanie, poznanie się skończy i tak dalej. Wszystko się skończy, ale miłość nigdy się nie skończy. Tak więc chcemy i to słowo wziąć do serca. I mamy tutaj dalsze słowo w 1 do Koryntian drugi rozdział, wiersz 7. Ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą. Ja wczoraj wskazałem na to, że nie trzymamy jakichś wypowiedzi tutaj o Bogu, czy odczytów jakichś o Bogu, ale my przenosimy tutaj sprawę Bożą i tutaj ten zwrot jest napisany. Ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą. To, co było zakrytym, to Bóg przecież objawił. I Paweł pisze, że gdy ta Ewangelia pozostanie zakryta, ta, którą zwiastujemy, wtedy pozostanie zakryta tym, którzy są przeznaczeni na zgubę. Tak to jest. Gdy te rzeczy w tym czasie przez prorocze objawienie są zwiastowane i gdy one pozostaną zakryte, wtedy pozostają zakryte tym, którzy idą na zgubę, ale tym, którzy są przeznaczeni na zbawienie, na ratunek, i im jest to objawionym. Alleluja, amen. Tak to jest. Tak to było wtedy, tak to jest i teraz. Nie myślcie, że nawet coś najmniejszego się zmieniło. Niewiara była już wtedy taka jak dzisiaj. I wiara jest dzisiaj taka, jaka była wtedy. U Boga jeszcze nic się nie zmieniło. Jeszcze dzisiaj niesiemy Bożą, głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą przed wiekami przeznaczył ku chwale nasze. I Paweł to głosił. I brat Branham czynił to samo. I tutaj mamy to słowo o siewcy. Drugi do Koryntian, 9 wiersz. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, daje i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Alleluja! Wczoraj wieczorem czytaliśmy z Jakuba 3, wiersz 18, że ten owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju tym, którzy są czynicielami pokoju. Dzisiaj czytamy, że Pan podaje to nasienie i daje pokarm i obfite środki do siewu i że te owoce sprawiedliwości wzejdą. Kto tęskni za tym? Kto został przez to zagadnięty? Drodzy, czy Bóg osiągnął Twoje i moje serce? Czy usłyszeliśmy Jego głos? Czy zrozumieliśmy, co to znaczy? I jakim przywilejem to jest, że Bóg w tych dniach, z nami mówi wyraźną mową, nie w jakiejś religijnej fantazji, ale prawdziwe słowa Boże są ludowi Bożemu przekazane, zostały przekazane w tych dniach. I my nie potrzebujemy temu niczego dodawać do tego. Nie chcemy także niczego odejmować czy zabierać z tego. W drugim do Koryntian w 13 rozdziale w wierszu 11 jest napisane: w końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. I to są prawdziwe słowa Boże. Jakiś brat, który nie daje się przyprowadzić do porządku, ale zajmuje się tylko tym, aby innych przyprowadzać do porządku, ten jeszcze nie pojął, że jest napisane, że nie jeden brat będzie pouczał drugiego, ale Oni wszyscy będą przez Boga pouczeni. I ja mówię wam dzisiaj, gdyby każdy jeden brat tylko to przez Boga objawione słowo podawałby dalej bez swych własnych interpretacji, które do tego dodaje, wtedy już dzisiaj byłby cudowny zbór widzialny, zgromadzony pod jedną głową. Ale zbór musi przechodzić przez wszystkie te burze. I gdy chór śpiewał tą pieśń, musiałem pomyśleć na to, co nasz Pan wtedy w tym podobieństwie powiedział o tym jednym, który zbudował swój dom na skale i o tym drugim, który swój dom zbudował na piasku. Te burze uderzyły i woda spłynęła, się podniosła i ten jeden dom upadł i zburzył się, jego upadek był wielki, ale ten drugi dom na skale został stać. Nie dom, tam była ta, nie ten dom to był, ale ta skała, na którym ten dom był zbudowany. I ta skała, tą skałą jest objawienie Jezusa Chrystusa. I gdy my z łaski nasz duchowy dom na tej duchowej skale zbudowaliśmy, wtedy może i diabeł posłać wszystkie swe armie. A nasz Pan mówi, że bramy piekieł nie przezwyciężą ich. Alleluja! W to wierzymy z całego serca przez łaskę naszego Boga. Przez łaskę naszego Boga to się wszystko stanie. I my ostaniemy się przed naszym Bogiem. I u Filipian w 4 rozdziale jest napisane. Filipian 4 od wiersza 6. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co powiedziane, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to. I to słowo chcemy wziąć do serca, abyśmy w modlitwie i w błaganiach byli w złączeniu z dziękczynieniem. Wszystkie nasze prośby przynosili przed oblicze Boże. I każdy raz, gdy jest mowa o tym, że ten czas dobiega końca, jeszcze o tym, że wszyscy mamy jeszcze krewnych i ludzi, którzy leżą nam na sercu. Wtedy porusza się całe nasze wnętrze. Tutaj jest nam ta droga ukazana. Nie przez troski i z pewnością nie przez jakieś argumenty, ale jak tutaj jest napisane, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. I czasami już przyłapałem sam siebie na tym, że wyznaję to ludziom, co mi to tak leży na sercu i co mnie porusza. Ale przyszłem do tego stwierdzenia, że te rzeczy, które tylko Bóg może zmienić, powinny być przynoszone tylko przed Boga. I gdy pewien miły brat mi napisał mi taki ładny list, w cudzysłowie ładny, 6 stron A4, i tam jest napisane na końcu: ja oczekuję twej obszernej odpowiedzi. Wiecie, co potem uczyniłem? Co to było? To był właśnie ten moment, w którym stało mi się jasnym, że ty z każdym człowiekiem, z żadnym człowiekiem nie będziesz mówił już o tych sprawach, które Bóg sam jest w stanie zmienić. To wyznasz tylko twemu Bogu. Amen. I ja wziąłem telefon i zadzwoniłem do tego brata i powiedziałem: tutaj chcę tobie bezpośrednio moją odpowiedź podać. Mianowicie tą, że nie dam odpowiedzi na twój list. I możecie sobie wyobrazić, jak to wtedy jest. Ale tak to w przyszłości ma być. Żadnemu człowiekowi nie będzie pomożone, gdy on wyzna komuś innemu jakieś sprawy, których sam nie może zmienić. Nasza pomoc przychodzi od tego Boga, który stworzył niebo i ziemię. I my naszą ufność składamy całkowicie tylko w Nim. Ale tak jak Paweł tutaj zwrócił się do braci i powiedział: stójcie w boju za sprawę Bożą w waszych modlitwach, stójcie za mną. To samo proszę i ja. O to samo proszę ja was wszystkich. Nie jakieś dobre porady, czy dyskusje, czy jakieś rozmowy, ale to, co płaci przed Bogiem. To, co osiąga Jego tron. Mianowicie modlitwy, które z głębi serca wychodzą, gdy rozchodzi się o tą sprawę i dzieło Boże. Wtedy On wysłucha i odpowie i swoje błogosławieństwo do tego poda. Teraz z Kolosan, rozdział pierwszy, z rozdziału pierwszego, wiersz 11 czytam. I wasza przez ducha zdziałana miłość nam okazała. Nie chcę tutaj długo czytać. Tutaj pisze Paweł, że on otrzymał wiadomość o tej miłości zdziałanej przez Ducha Świętego w sercach wierzących. To chcemy tutaj osiągnąć dzisiejszym tematem. My musimy rozpoznać tą różnicę między tym, co ludzie określają jako miłość, co ludzie określają jako nawrócenie, co ludzie określają jako znowu zrodzenie, co ludzie jako chrzest Duchem Świętym określają, jakiekolwiek jeszcze tematy istnieją, i między różnicą między tym, co Bóg naprawdę mówi nam w swoim sercu, w swoim słowie. Co mi pomoże, gdy mówię o miłości, a jest to jakaś miłość, którą noszę w kieszeni mojej kamizelki, i gdy ją ktoś potrzebuje, wtedy ją używam, i tak nie. A w innym przypadku nie. Ale Boża miłość jest niezależna od osoby. Boża miłość na krzyżu, na Golgocie się objawiła w przebaczeniu, pojednaniu i zbawieniu. I kto ma tą Bożą miłość, musi te cechy objawiać. Gdy ich nie objawia, wtedy jeszcze nic nie wie o tej miłości zdziałanej przez Ducha, dlatego że jej osobiście jeszcze nie dożył. A więc nie tylko stawiać to żądanie, ale to, co Bóg w swoim słowie powiedział, musi być pewną, musi stać się pewną częścią naszego wierzącego istnienia. Bracia i siostry, gdybyśmy mieli dzisiaj to zdanie, że Bóg myśli kogoś innego, wtedy moglibyśmy to, co On dał nam do słuchania, po prostu przesłyszeć. Ale gdy stanie nam się to świadomym, że Bóg w tych dniach do nas, do swego ludu, czy są obecni, czy później będą słuchać, że Bóg do nas w tych dniach mówi, wtedy weźmy do serca, że On, weźmy do serca to, co On nam ma do powiedzenia. I tak, jacy jesteśmy, chcemy przed Jego oblicze przyjść i powiedzieć, Panie, ja jeszcze nie jestem tym, czym powinienem być, ale tak jak to na początku w słowie z 5 Mojżeszowej 30 to słyszeliśmy, w tym czasie ja was zgromadzę ze wszystkich ludów, obrzezam wasze serca i wy będziecie chodzić według moich przykazań i słuchać ich. Gdy to jest ten czas, w którym Bóg swój zbór, oblubienicę ze wszystkich ludów, narodów i języków wywołuje, niechby to był ten czas tego duchowego obrzezania i mam nadzieję, że nikt tego źle nie zrozumie, ale wy wiecie wszyscy, że pod Jozłem, zanim oni mogli przejść do tego, zanim przeszli do obiecanego kraju, tam także nastąpiło to obrzezanie, bo wszyscy, którzy w międzyczasie się urodzili, pozostali nieobrzezani, co pomogło, pomogły im wszystkie te największe obietnice i kraj Kanaan, gdy pozostali nieobrzezani i stali poza przymierzem Bożym. I potem nastąpiło to obrzezanie i już zapomnieli Gilgal i mogli iść naprzód w wierze. Niechby Panu się upodobało, aby dokonał obrzezania na sercach naszych tym ostrym mieczem swego słowa, aby te wszystkie rzeczy były obcięte, które tam nie należą, abyśmy zrozumieli, że trochę zakwasu zakwasza cały zaczyn. I kto to w wcześniejszych latach obserwował, jak matki właśnie ten zakwas tak ten cały zaczyn ugniatały, aby to ciasto wzrastało i dojrzewało. I tak jak dobrze obchodzimy się z tym zakwasem, to musimy odrzucić. Musi stać się to nowym zakwasem. Wieloma rękami swoimi to ugniatali i tak dalej i czynili okrągłe i myśleli, to jest ta sprawa. Precz ze starym zakwasem. Stańmy się nowym ciastem, nowym zaczyniem przez łaskę Bożą, aby On z nami mógł iść naprzód. I abyśmy mogli ujrzeć te ostatnie rzeczy, na które z całego serca czekamy. I tak jak z przekonania wierzymy dzięki naszemu Bogu za Jego wspaniałe słowo, że i w ten weekend to mogliśmy słyszeć. Mi miało to wiele do powiedzenia i mam nadzieję, że będzie to z nami wszystkimi tak, jak to z nami tu na platformie jest. I że Słowo Boże nie powróci na pusto z powrotem, ale wykona to, na co zostało posłane i to Bóg przyobiecał. O to prawie już nie potrzebujemy prosić, bo Bóg mówi w swojej suwerenności i majestacie. To Słowo, które wychodzi z moich ust, nie powróci na pusto do mnie z powrotem, ale wykona to, na co je posłałem. Aleluja. Bóg stoi za swoim słowem, Jego słowo i w tych dniach wykona to, na co On je posłał. Dajmy się uporządkować przez Jego słowo, aby On mógł wykonać w nas to, na co tak jak zaplanował. Niech będzie uwielbione Jego święte imię. Amen. Przyjdźmy teraz do przodu, aby Panu z całego serca i z całej duszy dziękować. Tak, jakim jest. Tak musi to być. Nie moja siła, ale Ty sam. Twoja krew obmywa mnie z grzechów do czysta. O Baranku Boży, idę już. Wierny Boże, dzięki Tobie za te godziny, za te momenty i ten czas, o wierny Boże, który Ty nam dałeś z łaski. Panie, jesteśmy tak wdzięczni za to, że Twoje słowo nie pozostało w niebie i nie gdzieś za morzem, ale Ty posłałeś je między lud Twój. Wierny Boże, jesteśmy tak szczęśliwi za wszystkie te słowa, które do nas skierowałeś, Panie, w tej godzinie, w tych dniach, Panie. My nie możemy inaczej, jak nasz głos wznieść i Tobie za to dziękować, o Boże. Panie, prosimy Ciebie, porusz nasze serca, abyśmy Ciebie wywyższali, byśmy mogli wołać, dziękować za to, że wspomniałeś na nas w tym czasie. Ty nas wywołałeś, wyprowadziłeś z tego zamieszania i wprowadzisz nas do przyobiecanego kraju. Dzięki Tobie. Daj nam, Panie, tego ducha modlitwy, abyśmy mogli Tobie w godny sposób dziękować. Ku chwale Twego imienia. Alleluja. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Jezusowi samemu. Wszystko, co ma oddech, niech śpiewa z nami. Chwała Jezusowi. Jezusowi samemu. To będzie sama chwała. To będzie sama chwała, gdy wolny od cierpienia ujrzę Jego oblicze. Na drugim brzegu tam nie ma cierpienia. Na drugim brzegu tam panuje tylko radość. Na drugim brzegu Tam już nikt nie płacze. Tam na drugim brzegu, tam mieszka nasz Pan.